Podlaskie Charaktery, Dorota Sokołowska, witam Państwa. Dzisiaj gość specjalny, dla mnie bardzo ważny, ponieważ pani Anna Rybakiewicz, prawniczka i autorka powieści obyczajowych, pochodzi z Łomży, a właściwie to Łomża jest takim miejscem, które jest dla niej bliskie. Obie kończyłyśmy wspólne liceum. Bardzo miło mi, pani Aniu, gościć panią w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mnie również jest miło tutaj przybyć. Pierwszy raz jestem, mam nadzieję, że nie ostatni. Naprawdę tutaj sam Wodnek robi niezwykłe wrażenie, jeszcze w takim pięknym otoczeniu.
Ale może być też i takim literackim impulsem?
Jeszcze nie mam żadnej bohaterki, która by była dziennikarką, ale chociaż nie.
Chociaż
wróć.
Jesteś.
W mojej najnowszej książce pojawia się wątek dziennikarski, co prawda na sam koniec, ale jest, rzeczywiście.
Dla mnie niesamowite jest to, że pani na co dzień zajmuje się czymś zupełnie innym, czyli jest pani po prostu radcą prawnym. Natomiast od 2023 roku pisze pani książki. Siódma, którą możemy zaprezentować państwu, jest już na koncie. Literackość nagle okazała się chyba silniejsza niż zawód wyuczony.
Ale to dlatego, że to jest moje hobby, moja taka pasja. To nie jest praca. Absolutnie ja się tego odcinam, że to jest praca. Gdy siadam do komputera, to proszę mi uwierzyć, że ja mam uśmiech na twarzy. Gdy zaczynam, bo im dalej ta historia trwa, im te problemy narastają w życiu moich bohaterów, to wiadomo, pojawiają się nawet łzy nad klawiaturą, ale rzeczywiście dostarcza mi to ogromną satysfakcję.
A czy pamięta pani ten pierwszy moment, w którym nagle okazało się, że zdanie zaczęło napierać wyobraźni i musiało znaleźć swoje ujście?
To było bardzo dawno temu. Gdzieś kłębiło mi się to w głowie, żeby napisać książkę i ja, jak byłam na macierzyńskim, moim pierwszym, stwierdziłam, że no teraz to ja mam tyle wolnego czasu, że ja na pewno popełnię jakąś książkę i dwie strony napisałam. Tylko tyle mi mój synek pozwolił i to było 9 lat temu. No ale to może nie pozostało w mojej głowie, tylko musiałam po prostu poczekać na właściwy moment.
Musiały dojrzeć te historie, być może poukładać się w pani głowie, w pani wyobraźni, bo pani sięga w swojej literaturze po temat związany z połową XX wieku, czyli z tą największą wojną, jaka się wydarzyła. I najczęściej bohaterowie są zaczepieni właśnie o ten kontekst. Dlaczego?
To się wszystko zaczęło od tych wojennych opowieści mojego dziadka Józefa, który był wywieziony na Syberię razem ze swoją mamą i swoją siostrą. Dziadek miał wtedy zaledwie 9 lat. Moja prababcia Maria miała 32 lata. Spędzili tam niemalże 6 lat swojego życia i pomimo tego, że ja pamiętam dziadka jako takiego 70-80-latka, on ciągle wracał swoimi wspomnieniami. Wystarczyło gdzieś tam jakiś punkt zaczepienia z tą Syberią i już dziadek wracał, a to było tak, ten zrobił tak, a my musieliśmy robić to. I te powieści były tak żywe, że one krążyły w tej naszej rodzinie. I ja stwierdziłam w pewnym momencie, że ja je muszę spisać, bo jak dziadka zabraknie, to co ja powiem swoim dzieciom? Bo ja teraz pamiętam, ale teraz moje dzieci są jeszcze za małe, żeby to usłyszeć, a za 20 lat, jak mnie się zapytają, a co dziadek na tej Syberii przeżył, ja już nic nie będę pamiętać. Więc padł pomysł, spiszemy wspomnienia dziadka, spiszemy wspomnienia cioci Wincenty, czyli jego siostry. I później kolejny pomysł, ale dlaczego mam się ograniczać tylko do przekazania tej wiedzy swoim dzieciom, jeśli ja mogę to jakoś tak bardziej rozpowszechnić?
Ubrać w fikcję.
Ubrać w fikcję, bo to trzeba było ubrać w fikcję, bo to nie mogło być ani jakaś autobiografia, ani żadne wspomnienia rodzinne. Ja chciałam, żeby ta powieść miała swoje tempo, miała jakiś wątek miłosny, który ja bardzo lubię w literaturze. Tak powstał pomysł, żeby to była książka obyczajowa, z historią w tle i ja w tą moją fikcyjną opowieść dodam te elementy prawdziwe, tak? Dodam te wspomnienia dziadka.
I udało się napisać właśnie taką książkę.
Do końca moich dni, tak.
No właśnie. Ta książka pokazała pani, że historia, ale również historia rodzinna, wspaniale może komponować się właśnie z fikcją literacką. I kolejne pani książki to są również bohaterowie, choć ta ostatnia z radością zauważyłam, że ma swojego bohatera, takiego, który żyje i przeżył. Jest właściwie ostatnią osobą, która może opowiedzieć o tej historii. Nawiążmy właśnie w takim razie do pana Jerzego.
Pan Jerzy jest tym tytułowym ostatnim z listy, a tak naprawdę ostatnim ocalonym z listy, ostatnim żyjącym z tej listy. Ta tytułowa lista to była lista stworzona w 1943 roku przez Niemców. Na tej liście znalazły się rodziny bardzo majętne, elita łomżyńska. Znalazły się na tej liście dlatego, że to był taki odwet. Odwet na Polakach za to, że zginęło około 80 Niemców wtedy tutaj na terenie Bezirk Białystok. I w ramach tego odwetu no, Niemcy stwierdzili, że oni uderzą w elitę. Uderzą w tych, którzy mogą stanowić ruch oporu albo mogą ten ruch oporu wykształcić, bo tam głównie nauczyciele byli na tej liście. I na tej liście znalazł się nasz pan Jerzy. Paryżu, lat 15, i jego rodzice Antonina i Marię Smużyńscy. I tylko przypadek, taki zwykły, nasz codzienny, życiowy przypadek sprawił, że pan Jerzy kwadrans przed nadejściem Niemców wyszedł z domu, bo spieszył się na tajne komplety, na lekcję chemii. I przeżył. I jako ten 15-latek stracił dom, stracił rodziców, stracił wszystko. Musiał się ukrywać, bo to jest takie też niewiarygodne, że Niemcy byli tak skrupulatni, że każdy, kto był na tej liście, a udało mu się zbiec, a to było takich dwóch, pan Jerzy i Piotrek, to byli poszukiwani i to jakieś były jakieś dziwne fortele przygotowywane, żeby ich wywabić z kryjówek. A osoby, które na tej liście nie były, a zostały aresztowane, tak jak służąca państwa komornickich, która była wtedy z nimi w domu, została wypuszczona, tak po prostu. Więc mamy też mieliśmy naocznego świadka, który powiedział nam, jak to wyglądało od środka, od momentu aresztowania, aż do momentu jej wypuszczenia. I to wszystko przełożyłam na tę konkretną powieść, wspomnienia pana Jerzego, wspomnienia tych osób, które przeżyły. Naocznych świadków i tak powstała ta oparta na prawdziwych wydarzeniach historia.
Pan Jerzy Smużyński o tej historii opowiadał, on zresztą też zapisuje, bo on potrafi też przelać swoje wspomnienia na karty właśnie, ale takie bardzo osobiste. Pani natomiast stworzyła literaturę. Proszę powiedzieć, jak się pracuje przy okazji bohatera, który jeszcze może dorzucić coś do tej historii? Trudniej czy łatwiej?
Właśnie nie ma na to jednej takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo było łatwo z tej perspektywy, że pan Jerzy wysyłał mi maila, opisy w tym mailu to, co pamięta, ja to przerabiałam, dodawałam dialogi, przerabiałam to właśnie na powieść literacką i to było bardzo proste, nam to szybko szło, ale z drugiej strony to też było trudne, bo ja nic nie mogłam dodać od siebie, żadnej fikcji, wszystko musiało być konsultowane, wielokrotnie zmieniane. Ja po raz pierwszy wysyłałam rozdziały do pana Jerzego do weryfikacji, no i ja dostawałam uwagi panieniów na stronie tej i tej, zmieniamy na to i na to. Więc to był pod tym względem trudny, że ja musiałam jednak liczyć się z opinią właśnie wszystkich wokół, bo także książka musiała być zaakceptowana przez drugą rodzinę, przez rodzinę szczecińskich, którzy także tutaj dorzucili swoją cegiełkę, swoje wspomnienia, swoje zdjęcia, takie nasze wspólne dzieło.
To jest o tyle trudniejsza historia, że tutaj była tragedia. To jeziorko to jest to miejsce, gdzie zostali rozstrzelani członkowie rodzin pana Smużyńskiego i tej drugiej rodziny?
Tak, to właśnie akcja w pewnym momencie będzie tutaj prowadzona w jeziorku, bo akcja w ogóle dzieje się dwutorowo. Mamy ten tor taki typowo wojenny, od 1939 roku zaczynamy i po kolei śledzimy losy bohaterów, dlaczego znaleźli się na tej liście i co się dalej z tą listą wiązało, ale mamy też drugi tor, rok 1945, jest wiosna, no Łomża już jest wyzwolona i pan Jerzy już nie musi się ukrywać przed tym żandarmem Radkę, wraca do Łomży i razem z panią Bronisławą, która straciła w jeziorku swoją ukochaną córkę, zięcia i wnuczka. I jeszcze właśnie ten Piotrek cudem ocalały. We trójkę tworzą taki komitet, tak? I oni będą ze wszystkich swoich sił próbować. Ich pierwszym celem to było to, żeby zabrać tych swoich ukochanych z tego leśnego dołu, z tej leśnej polany i pochować ich na prawdziwym cmentarzu w Łomży. To się niestety nie udało. Ja tutaj nie będę zdradzać dlaczego, ale wtedy pani Bronka stwierdziła, że to w takim razie zbudujemy cmentarz pośrodku lasu. Jak jej się to udało, to pan Jerzy do tej pory nie wie, bo to był cud, że to dostała takie pozwolenie od ówczesnych władz. Ale ten cmentarz powstał, ten cmentarz jest do dzisiaj. Jest tam piękne trzy groby, pamiątkowa tablica, jest dębowy krzyż, który tutaj też pojawia się w tej historii, ma ważne takie tutaj znaczenie. I jest niezwykła rzecz, jest szklana gablota z butami. Jak powstał w ogóle pomysł szklanej gabloty, on nie był co do tego przekonany. No bo jak pokazywać buty tych osób? To takie bardzo traumatyczne, bardzo osobiste. A pani Bronka, ona od początku wiedziała, że to jest dla przyszłych pokoleń, bo jak oni przyjdą, zobaczą groby i nawet przeczytają te nazwiska, to im to nic nie powie. A dopiero jak zobaczą te buty wystawione w tej szklanej gablocie, to oni zobaczą te osoby, uświadomią sobie, że tam były dzieci, tam były kobiety. Nie zginęli żołnierze walczące, tylko po prostu tacy normalni ludzie.
Normalni ludzie, którzy mogli być członkami naszych rodzin, naszymi sąsiadami, kimś bliskim. Czy literatura popchnęła panią w kierunku poznawania historii również takiej bardzo namacalnie, bo z tej opowieści wnioskuję, że te miejsca są dobrze przez panią też obejrzane wielokrotnie, żeby je można było opisać.
Pani Bronka się bardzo bała, że to miejsce zostanie kiedyś zapomniane. Ale ono nie jest zapomniane, bo jest kustosz społeczny tego miejsca, pani Beata, która opiekuje się tym miejscem i co roku są przeprowadzane msze takie rocznicowe w tym miejscu. I ja po raz pierwszy w czerwcu ubiegłego roku wybrałam się na taką mszę i obiecałam sobie, że nie będę płakać. że ja tam pojadę, ja zobaczę, jak to wszystko wygląda, ja przeżyję te doświadczenie, ale będę silna. I no i nie byłam, bo jak dzieci z takimi biało-czerwonymi wiankami na głowie zaczęły śpiewać takie pieśni patriotyczne, to jednak coś ściska pośrodku tego lasu, jak się stoi. No i te łzy się pojawiły, więc te łzy dlatego też są w tej książce.
Podlaskie charaktery.
Łzy to jest w ogóle efekt naszego czułego patrzenia na rzeczywistość, również tego dotykania tego, co się zdarzyło, czasami trudnego. Ale wrócę teraz na chwileczkę do pani kariery w liceum ogólnokształcącym, pierwszym i bardzo starym. Czy szkoła potrafiła rozbudzić w pani ciekawość historyczną też? Gdzie się tak naprawdę szuka takiej prawdy o tej swojej małej ojczyźnie?
Ja niestety mam takie wyobrażenie, że bardzo dużo się uczymy o historii całego świata. Nie uczymy się o tej historii regionalnej, że ona jest trochę jednak pomijana. Jak docieramy do historii współczesnej w ramach lekcji historii, czy to w gimnazjum, czy to w liceum, to już jest tak późno, już jest prawie czerwiec, już jest prawie końcówka roku i, no i za mało się jednak mówi o tej lokalnej naszej historii, a wydaje mi się, że ona jest najważniejsza, tak? To na niej powinniśmy się skupiać, bo jeśli nie znamy tej historii lokalnej, nie wiemy, co się znajdowało na tej ulicy, na której my mieszkamy, kto tu wcześniej przed nami mieszkał, no to w pewnym momencie my się zagubimy, bo przecież my musimy się uczyć z tego, co przeżyli nasi dziadkowie i wyciągać z tego jakieś wnioski. Gdybym ja miała jakikolwiek wpływ na historię, którą uczymy, to bardziej jednak o te odniesienia lokalne.
A tymczasem pewnie trzeba samemu szukać śladów. Czy lubi pani spacerować po cmentarzu łomżyńskim?
Ja w ogóle bardzo lubię spacerować po cmentarzach. Ja zaraziłam tym męża. Gdziekolwiek my nie jedziemy na wakacje...
To cmentarz jest pierwszy.
Cmentarz może nie jest pierwszy, ale tak, mamy odhaczony cmentarz i byliśmy w Wiedniu, no to idziemy na cmentarz. Byliśmy we Wrocławiu, no to cmentarz, a we Wrocławiu jest przepiękny cmentarz. Nasi znajomi nie chcą z nami jeździć na wakacje, bo mamy takie właśnie dziwne upodobania, ale ja bardzo lubię te, nawet piękne są epitafie na tych nagrobkach starych, zdjęcia, to jest wszystko tak przepiękne, że nawet te nowoczesne nagrobki, mimo że są, nie wiem, warte kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, ja wolę taki stary nagrobek, ledwo odczytelne litery, ale tam z jakimś głębokim żalem ktoś kogoś żegna. No piękne słowa, piękne jakieś tam rzeźby. Ja lubię i stare miejsca, i stare nagrobki, i stare rzeczy. Ja ostatnio nawet wylicytowałam na aukcji WOŚP torbę lekarską z lat 70., bo stwierdziłam, że ja muszę mieć tę torbę. Ja nie wiem dlaczego, ale...
Inspiracja pewnego rodzaju?
Ja sobie tak pomyślałam, że może ta torba to będzie taki pierwszy punkt zwrotny do nakręcenia lekarki nazistów, debiutanckiej powieści. Może nie ja, może moje dzieci, a może moi wnukowie kiedyś wyciągną tę torbę i powiedzą, moja prababcia ją wylicytowała i Alicja Sambor musi z nią biegać.
Ci bohaterowie to są już właściwie takie pełne postaci z krwi i kości. Pytałam panią o ten cmentarz, bo zastanawiałam się właśnie, gdzie szuka się inspiracji do kolejnych powieści. Pani jest bardzo twórcza, ponieważ w ubiegłym roku dwie książki. W tym roku ostatniej z listy, więc właściwie aż boję się zapytać, co przed nami jeszcze. Ale właśnie, czy to jest rodzaj takiego poszukiwania, czy też te historie nagle odkrywają się jedna po drugiej, bo zwiedza pani, ogląda, jest otwarta na te historie?
Te historie, one przychodzą do mnie same ostatnimi czasy, bo historia ostatniego z listy przyszła do mnie na spotkaniu autorskim, gdy zapytałam się, czy macie państwo dla mnie jakąś historię i nagle wstaje pani Beata i mówi, tak, ja mam historię, tylko nie ja ją pani opowiem, a pan Jerzy. I tak to się wszystko zaczęło. Ostatnio dostałam też telefon od koleżanki z poprzedniej pracy i mówi, Ania, słuchaj, bo ja zapomniałam, ale u nas w rodzinie jest taka historia i spotkajmy się na kawie, ja ci opowiem. Też w tym tygodniu dostałam książkę od Stowarzyszenia Wizna 1939. Z nimi właśnie współtworzyłam tą książkę poprzednią, Miłość z krwi i kości. I znowu dostałam od nich pomysł lotnika, który się właśnie bardzo przysłużył dla naszego kraju. I to jest bardzo ciekawa historia. I czy ja nie chcę jej jakoś właśnie pociągnąć, tak? Stworzyć jakąś taką otoczkę literacką dla niej. Kto wie, może tak się stanie.
Tych miejsc jest dużo i samo kuszą mnie takie historie, które się działy w Lasku Jednaczeskim, które się działy w Drozdowie. Pani pisze o swoim rodzinnym, bo trochę podłączyłam pod Łomżę, ale przecież to Świadowo jest tak naprawdę miejscem urodzenia. Te historie czekają na odkrycie, jednocześnie są takimi niesamowitymi kamieniami historycznymi, milowymi dla poznania i zrozumienia tego, co się tam zdarzyło.
No ja zawsze uważałam, że musimy znać to, co było kiedyś, żeby móc żyć teraz i żeby te przyszłe pokolenia też to wszystko znały. I taki był mój pierwszy ten cel, gdy tworzyłam książkę Ocalenie dla miłości, której akcja dzieje się w Śniadowie. Ja miałam takie poczucie, że my nie wiemy, gdzie my mieszkamy, na jakiej ulicy. I jak ja zaczęłam odkrywać historię Śniadowy, ja mówię, jejku, jakie tu się działy rzeczy, tak? Że przecież Śniadowie, co druga osoba była pochodzenia żydowskiego. Śniadowo było kiedyś bardzo, nawet w pewnym momencie więcej było społeczności żydowskiej w Śniadowie niż w Łomży. My mieliśmy piękną synagogę, która nadal stoi, co prawda nie jest u nas, tylko w sąsiedniej już parafii, ale jest ta synagoga. I ja pomyślałam sobie wtedy, ja muszę stworzyć książkę, która przypomni śniadowiakom i tym wszystkim właśnie wokół, którzy mieszkają, historię naszego miasteczka, bo ona zanika, nikt o niej nie pamięta i jeśli ja tego nie zrobię, no to już nikt więcej się tego nie podejmie. Tak powstała właśnie Ocalenie dla miłości i każda kolejna książka, no to ma nam przypominać o tym świecie, którego już nie ma.
A inspiracji jest wiele. Sama pamiętam, że kiedy pojechałam z mikrofonem na Forty Piątnickie i zaszłam do tego muzeum i zobaczyłam te artefakty, brzydko nazywając te rzeczy, które pozostały po linii frontu, która tam się rozgrywała, pomyślałam, jakież to jest inspirujące. Na przykład kubek z wyrzeźbioną twarzą kobiety z długimi włosami. Jakiś żołnierz zabrał właśnie w ten sposób wizerunek swojej dziewczyny. Była tam pani?
Nie, ale już mnie pani zachęciła, żeby się tam wybrać. Ale rzeczywiście, ja właśnie dlatego też bardzo lubię targi staroci. Na jednym z ostatnich targów, jak byłam, to znalazłam aparat fotograficzny i ja go kupiłam, ten aparat fotograficzny. On nie działa absolutnie, ale jest taki piękny sam w sobie i teraz na podstawie tego aparatu fotograficznego ja tworzę historię, bo dziewczyna będzie właśnie fotografką.
Podlaskie charaktery.
No ale tak naprawdę wrócę do pani wykonywanego zawodu, bo literatura jest rodzajem wspaniałej pasji, a radca prawny, jak ma się do literackości?
No właśnie się nie ma.
Nie no ma. Trochę się ma, bo słyszałam, że pani czasami też podpytując swoich klientów, po prostu dowiaduje się
czegoś
ciekawego.
To rzeczywiście, ja miałam takie właśnie epizody w swojej karierze, że jak był to właśnie ten klient, jednak był już taką osobą starszą, wiedziałam, że coś jeszcze mogę się dowiedzieć, to rzeczywiście lubiłam podpytywać o historię Łomży, tą dawną historię, ale tak naprawdę te dwa zawody są kompletnie różne. Ja w pracy radcy prawnego, tam nie ma miejsca na emocje, tam muszą być fakty, tam no, bardziej wyważone są te pisma, a ja jestem taką osobą bardziej emocjonalną, gdzieś dusza romantyczki, więc ta ścieżka literacka pozwala mi się tak wyżyć emocjonalnie. Ja tam właśnie mogę też puścić wodze fantazji. No, pisząc te pisma procesowe, no to tam nie ma miejsca na fantazję. Tam muszą być fakty, dowody, twierdzenia, które coś z czegoś wynika, a tutaj jednak mogę w ramach tej, oczywiście w ramach tej historii, która się wydarzyła, mogę jednak tworzyć swoją fikcję.
Trudno się pisze takie książki?
Nie. Dla mnie to jest sama przyjemność tworzenie tych książek. Co prawda najtrudniej mi jest znaleźć czas w ciągu mojego dnia na spokojnie, żeby usiąść i zacząć pisać, bo to nie jest tak, że ja otwieram komputer i już wystukuję. Nie, ja muszę się wczuć, ja muszę się cofnąć, ja się muszę przenieść do tamtego czasu, wsłuchać się w swoich bohaterów i dopiero ta historia idzie. I nagle gdzieś tam jestem w ferworze pisania, kolejna scena już w głowie i nagle stukanie do pokoju. Mamo, jesteśmy głodni.
Proza życia przychodzi.
I tak, to tak wygląda. Ale udaje mi się to łączyć, więc tutaj jeszcze póki co jest dobrze, nie widzę żadnego problemu.
Pierwsi czytelnicy to jest właśnie też rodzina?
Zawsze to jest mama i ja po opinii mami to już ja wiem, czy ta książka będzie dobra, czy będzie zła. Co prawda mama zawsze mówi, że jest fajna i jej się wszystko podoba, nic nie chce zmieniać, ale widzę po tym, że na przykład jak już mówi, że ona już kończy i zaczyna odrzucać moje połączenia, to ja już wiem, że ona się tak wciągnęła, że nawet nie ma dla mnie czasu, więc to daje mi właśnie taki punkt, że fajnie, że historia będzie wciągająca. I też mój mąż czyta, wyszukuje te momenty, kiedy mnie nie ma w domu, bo on mówi, że ja strasznie się na niego wtedy patrzył i czekam jego reakcji.
To właśnie emocjonalność jest ważna. Ja mam wrażenie, że pani w tych naszych podlaskich charakterach jest takim typowym przykładem takiej wierności Podlasiu. Powiem Podlasiu, choć Łomża to oczywiście bardziej w stronę Mazowsza, ale właśnie ta wierność tej ziemi, co tutaj jest takiego wyjątkowego, że pani pisze tutaj o tej historii? Szuka śladów.
Ja się po prostu czuję jak w domu. Wydaje mi się, że Podlasie ma swoją duszę taką. Nie znajdę tego w żadnym innym zakątku naszego kraju. Są tutaj miejsca i takie, gdzie są nowoczesne, ale pojadę kilka kilometrów dalej od miasta i ja jestem w pięknej wiosce z kolorowymi okiennicami. Jeśli chcę, mam tutaj też teatr, mam operę, ale mogę sobie jechać właśnie do kogoś na wieś i, nie wiem, pochodzić sobie po polu i poczuć właśnie ten klimat wioskowy. Różnorodność kultur, różnorodność języka. Mi to zawsze odpowiadało. Jestem osobą bardzo tolerancyjną. Ja się tutaj dobrze czuję. Poza tym w moim domu zawsze ten akcent podlaski jest. Ja walczyłam z moim akcentem podlaskim, no bo no, gdzie prawnik, który jeździ po sprawach po całej Polsce, będzie tutaj mówił z podlaskim akcentem.
Czyli taka miękka mowa, rozumiem, że
tak,
o to
taki, taki akcent, ten taki zaśpiew, te zmiękczanie, więc moi rodzice to, szczególnie moja mama ma ten taki sposób jeszcze mówienia, a ja z tym, jak byłam młodsza, walczyłam, a teraz ubolewam nad tym, że nie słychać tego w moim głosie i teraz bym z chęcią do tego wróciła.
Jest tyle rzeczy do odkrycia. Kiedy myślę sobie o tym, jak inspirujący jest też ten region, Łomża i okolice bardzo, ale pani je eksploruje, ale również Tykocin, miasteczko, które właściwie chyba nie ma swojej opowieści, poza pięknym sformułowaniem Agnieszki Osieckiej, że to miasteczko bajeczka. Tam też się wiele działo.
Ja właśnie próbuję coraz bardziej poszerzać te swoje kręgi zainteresowań i ja się coraz bardziej oddalam od Łomży. I możliwe, że przyjdzie taki moment w mojej pisarskiej karierze, że jednak będę coraz bliżej Białegostoku.
Zapraszamy serdecznie.
Co prawda już tam gdzieś tam wątek Białegostoku się pojawił w jednej książce, ale możliwe, że dojdę i do Tykocina i jakaś książka tam powstanie.
Podlaskie charaktery.
Co pani dała literatura?
Dała mi niesamowitą możliwość poznania tak wielu interesujących osób. I ja nigdy sobie nie, nawet w najśmielszych snach nie wyobrażałam, że ja będę w radio, będę w telewizji, będę na jakichś targach książki, a ludzie będą się ustawiać w kolejce po podpis w mojej książce. To było takie abstrakcyjne, że poznam dziewczynę, która jest antropologiem i która mi opowie o swojej pracy. No przecież to się by w zwykłym życiu nie wydarzyło, gdybym nie zaczęła pisać. Więc każda kolejna osoba, którą poznaję, coś wnosi do mojego życia. Przecież ja byłam na poszukiwaniu właśnie kości w lesie, na eksploracji tych kości. To nie miałabym szansy, gdybym była tylko radcą prawnym, bym się skupiała tylko na prawie, a ta literatura otworzyła przede mną tak wiele drzwi, tak wiele możliwości, że ja aż się boję pomyśleć, co jeszcze będzie w przyszłości.
Muszę zapytać na koniec, co zabiera w takim razie też takie pisanie książek, bo jednak to jest pisanie zobowiązane, czyli jesteśmy w pewnej umowie z wydawnictwem, musimy dotrzymać terminów, tu nie ma miejsca na brak weny, tylko trzeba po prostu pracować.
Póki co na brak weny nie mogę narzekać. I już mam gdzieś pomysł na 3 kolejne książki, w miarę upływu czasu przychodzą kolejne. Jeśli chodzi o te terminy, to te historie tak napierają mocno w mojej głowie, że ja nie mam czasu na nic nie robienie. Ja muszę pisać, więc ja się zawsze tutaj z tymi terminami wyrabiam. Ale rzeczywiście, mając już tą pierwszą książkę za sobą i kolejne gdzieś tam w planach, człowiek już inaczej podchodzi do tego pisania. Wcześniej to było takie, wiedziałam, że tylko dla siebie piszę, a teraz już mam w głowie, że ale jednak tą moją myśl, to zdanie, które napisałam, przeczytają wszyscy. Więc już jest to, trochę jest takiej presji.
Myślę o tym, że warto słuchać ludzkich historii właśnie, bo te ludzkie historie pomagają nam być bliżej obok siebie, jeżeli jesteśmy zasłuchani, ale jednocześnie pomagają zrozumieć, że na przykład może my mamy też takiego dziadka, jest skarbnicą opowieści albo który ma zapiski.
Powtarzam w każdym wywiadzie, w każdej gdzieś tam swojej wypowiedzi, że nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko to, co ja doświadczyłam, kogo spotkałam na swojej drodze, to wszystko zaprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz. I mam wrażenie, że to tak miało być. Tak jak było z tą moją najnowszą powieścią, Ostatnie z listy, ja ją miałam napisać. Prędzej czy później historia pana Jerzego, ona miała do mnie trafić, a ja miałam ją pokazać swoim czytelnikom.
Polecamy państwu Ostatniego z listy i najnowszą książkę Anny Rybakiewicz, ale i w ogóle podlaski charakter, jaki pani reprezentuje, jest wyjątkowy. Bardzo dziękuję. Prawniczka, jednocześnie literatka, 7 książek już przed panią, kolejne wyzwania literackie, a my czekamy niecierpliwie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Podlaskie charaktery.